3 październik 86. Pragnienie śmierci. Gdy mój ojciec zbliżał się do śmierci, budził się w nocy i krzyczał: ja nie chcę umierać. Nie widywałem go w tamtych czasach, bo byłem w Paryżu, ale mój brat Antoni opowiadał mi, że ojciec szarpał się, jakby się chciał wyrywać z rąk tych, którzy go prowadzili na egzekucję. Po czym uspokajał się i znów patrzał nieobecnym wzrokiem w sufit lub płakał. Miał 86 lat. No jak pogodzić się ze śmiercią? Z wiary? Z przyzwyczajenia? Z rozpaczy? I wierzyć i pragnąć śmierci. Tak się na nią właśnie godziła moja matka. Ta święta osoba pragnęła śmierci, by nareszcie złączyć się z Bogiem. No mamo, mówiłem jej, mama będzie żyła 100 lat. Niech mnie Bóg broni, odpowiadała zaniepokojona. Mimo że życie miała ciężkie, to nie od życia chciała uciec. Po prostu tak kochała Boga, że w śmierci widziała najbardziej pożądaną chwilę. Chwilę, na którą warto było czekać 75 lat. Ach, no gdybym ja tak potrafił wierzyć i gdybym jak ona miał czyste sumienie i nie bał się, że po tamtej stronie znów zostanę ukarany. To cóż, no umrzeć z przyzwyczajenia? Niektórzy twierdzą, że jest to możliwe. No bo współczesny człowiek, mówią, boi się śmierci, bo przez całe swe dzieciństwo jest od niej hermetycznie oddzielony. Toteż gdy staje się dorosłym, boi się jej jak każdej rzeczy, której w dzieciństwie nie odkrył i nie poznał. Nie wierzę. Bo dziś jak niegdyś, wczoraj, jak za 1000 lat, nasza własna śmierć zawsze będzie jak ból i jak głód. Przerażające. Nie pogodzimy się z nią tylko dlatego, że będziemy się o nią ocierać na co dzień od zarania życia. Przyzwyczajmy się do śmierci zadawanej innym przez nas samych lub przez kogoś innego. Ale nasza własna śmierć pozostanie dla nas tym, czym zawsze była, najbardziej czarno, najbardziej mętną, najbardziej ciemną z czeluści. Pozostaje rozpacz. Umrzeć, bo ma się już tego dosyć. Umrzeć, trując się, przecinając sobie żyły, wieszając się. Jakkolwiek, w jakikolwiek sposób, ale umrzeć. Żeby już nie musieć przeżywać tego, czego nie sposób jest przeżyć życia. Żeby już nie musieć znosić samego siebie i nie musieć stawiać czoła innym. Dojść do tego stopnia znużenia, żeby ostatni gest sam z siebie się wyrwał. I widząc obrazy Beksa, stokroć o tym myślę. Dawno minęły czasy, gdy mówiłem o nich jako abstrakcyjnych wizjach skonstruowanych na wzór symfonii. Na nich jest śmierć. Śmierć, zerwanie i odejście. I oto one właśnie mnie pociągają, bo to malarstwo pozwala mi odczuć rozpacz do najwyższego stopnia. Patrząc na te obrazy, stokroć je oglądając, szukam pretekstu, alibi, zachęty, żeby nareszcie dokonać samobójczego gestu. Na wspomnienie mego pełnego cierpień życia, na widok cierpienia, O ileż straszniejszego niż moje, wokół mnie obrazy Becksa są jak ciche, łagodne zaproszenie, żeby wejść w świat lodowaty i milczącej piękności. Odkrywając je codziennie rano na ścianach mego pokoju, odczuwam tak oczywiste wrażenie prawdy, że wystarczyłoby jednej łzy, żeby wszystko stało się pokojem i milczeniem. 15 października 86. Postier. Przychodzę dzisiaj do sądu, żeby odebrać korespondencję i złożyć wniosek. W mojej szafce znajduje list od niejakiego Fostiera. Fostier, co to było? To chyba jakaś sprawa karna? Pytam sam siebie, otwierając kopertę. Mam dość mgliste wspomnienie kogoś, kogo spotkałem za czasów, gdy jeszcze broniłem przestępców. List zawiera podziękowanie. Wiele lat po spotkaniu ze mną jakiś człowiek odnalazł mój adres i pisze, żeby zapytać o zdrowie i samemu powiedzieć, jak się miewa. Teraz już sobie przypominam. Tak, chodzi o złodzieja, który ukradł Mercedesa, twierdząc, że chciał tylko zaimponować swojej lubej i przejechać się z nią po mieście. Co mocno wątpię. I został skazany na rok więzienia. Gdy porównuję jego karę z karą, jaka spotkała Jacka Noona, 3 miesiące w zawieszeniu za zabicie po pijanemu dziecka na przejściu dla pieszych, stanęło mi to ością w gardle i nie przechodzi mimo zobojętnienia na niesprawiedliwość, jakiej nabywa się w stałej współpracy z wymiarem sprawiedliwości. Ale wracam do Fostiera. To nie ja go broniłem w dniu, w którym był sądzony. Występowałem wówczas w imieniu jakiejś małej kanalii, której śmierdziało z ust. W oczekiwaniu na moją kolej zacząłem rozmawiać z tym Fostierem, który na ławie oskarżonych oczekiwał swojej. Poprosił mnie wtedy o oddanie mu usługi, której jego adwokat z urzędu nie miał czasu mu wyświadczyć. Spowodować zwrot portfelu, który został zatrzymany w momencie aresztowania i opieczętowany. No, byłem tak rozdrażniony dysproporcją kary, jaka go spotkała i przestępstwo, jakie popełnił, że nieostrożnie przerzekłem mu, że to zrobię. A potem było już za późno, żeby się wycofać. Musiałem wykonać 100 zabiegów, żeby odzyskać ów portfel, bo to, na czym sprawiedliwość położy łapę, niełatwo jej wyrwać. Tylko adwokat wie, ile trzeba zachodów, na ile wdrapać się piętry i ile formularzy wypełnić dla tak błahego drobiazgu. I gdy wreszcie wiele dni potem udało mi się odzyskać portfel, otworzyłem go i znalazłem w nim zdjęcie starej kobiety oraz 3 bilety do metra. I wszystko to odesłałem Fostierowi do więzienia. Przez wiele miesięcy czekałem na podziękowanie, bo oddałem mu tę usługę bezpłatnie. To też list, który dziś otrzymuję, sprawia mi przyjemność. Jest więc jakieś miejsce na dziękuję w tym okropnym szambie. Mówię do siebie, przemierzając wspaniałe korytarze najbardziej zgniłej instytucji we Francji. 26 października 86. Samobójstwo. W każdym mistycznym przedsięwzięciu jest jakiś mistrz, przewodnik, prorok, a obok niego są apostołowie. Wśród nich zawsze znajdzie się ktoś bardziej nieustępliwy na punkcie doktryny od samego sternika, to na koniec zacznie mu robić wyrzuty o oportunizm. Otóż ja. Tak więc napisałem dziś do Becksa, prawie oburzony, list. Pozwierzył mi się, że w żadnym wypadku nie popełniłby samobójstwa. bez większej nadziei, że coś interesującego się jeszcze zdarzy w jego egzystencji. I tak chce żyć z dnia na dzień, aż do naturalnego rozwiązania. 26 październik 86. Krzyki. A któż wreszcie skomponuje symfonię o życiu? Symfonię utkaną z krzyków torturowanych ludzi, wycia przerażonych wariatów, czkawki konających i dyszenie dręczonych ofiar? Symfonię, którą tak chciałbym umieć napisać, bo znam na pamięć każdą jej nutę. Kto nieustannie powraca do śmierci? Kto musi wsłuchiwać się w płacz innych, żeby samemu mniej cierpieć lub żeby nareszcie znaleźć siłę do zerwania z życiem? 28 październik 86. Wizyta. Jakiś tydzień temu do galerii przyszedł młody człowiek. Długie minuty, uważnie, jeden po drugim oglądał obrazy, po czym zaczęliśmy rozmawiać, jak to mam zwyczaj robić z gośćmi, którzy bardziej niż inni zdają się być zainteresowani tym malarstwem. I od słowa do słowa chłopiec zwierzył mi się. Już trzeci raz oglądam pańską wystawę i gdy odkryłem Beksińskiego, odczułem wstrząs, jak kiedyś, gdy pierwszy raz byłem na koncercie muzyki przemysłowej. Zaintrygowała mnie ta muzyka, o której nigdy przedtem nie słyszałem. Tak więc przyrzekliśmy sobie, on, że mi wyśle kasetę z koncertu, o którym wspomniał, a ja kasetę z moim filmem. I w ubiegłą sobotę dostałem jego przesyłkę i z dużym zainteresowaniem poświęciłem całe niedzielne popołudnie na przesłuchanie jej. Doskonale odczułem, że w dobrych warunkach akustycznych, których niestety nie mam, mogła odurzyć jak halucynogenny narkotyk. Tu przyszedł mi pomysł utworu muzycznego sporządzonego z autentycznych nagrań wycia skazańców, wariatów ściśniętych trwogą, błagań zabijanych ofiar i cieknącego po skórze potu torturowanych ludzi. Gdy chłopiec wrócił wczoraj do galerii, opowiedziałem mu o tym. Według niego prezentacją muzyki przemysłowej i pewnych koncertów muzyki, punk, towarzyszą seanse tortur wybranych na sali ochotników. Ich wyraz twarzy jest jednocześnie z konceptem wyświetlany na ekranie, tak iż publiczność może mu się przyglądać. Lecz to absolutnie nielegalne, powiedziałem. Nawet jeśli ofiary się na to zgadzają. Chłopiec, do którego się zwracałem, był prawnikiem i studentem czwartego roku na Panteonie. Używając najsilniejszego słowa z naszego wspólnego słownika, chciałem jak najwyraźniej określić stopień mego rozdrażnienia. Poczułem bowiem, że mój pomysł symfonii, być może nawet malarstwo Beksa, mogło być pewnego dnia skojarzone z tanim sadomasochizmem, którym upajają się w czasie koncertów młodzi punkowie. Perspektywa co najmniej upokarzająca, bo o ile napisanie muzyki opartej na krzykach cierpiących ludzi jest pomysłem godnym realizacji, to jednak w nieco bardziej humanistycznym celu niż wzbudzanie erotycznej podniety wrzaskami przypalonych gówniarzy. To absolutnie nielegalne, powtórzyłem, dorzucając. To tak jak filmy porno złożone ze scen rzeczywiście gwałconych kobiet, które są jednocześnie rzeczywiście torturowane i rzeczywiście zabijane. Chłopak jakby drgnął. A coś takiego istnieje? Oczywiście, w Ameryce jest to nawet dość rozpowszechnione. A jak pan poszuka wokół siebie, to na pewno znajdzie pan tego rodzaju projekcję również i w Paryżu. Wydawał się zaintrygowany. I 5 minut potem poszedł sobie. Czy zacznie od tej chwili krążyć w okolicach Pigalle w poszukiwaniu tajnego seansu? 29 października 86. Niewidomi. Gdzieś obok Saint-Germain-en-Laye albo w samym miasteczku musi się znajdować zakład dla niewidomych. Sądzę to po tym, że często na ulicach zauważam, jak ci, którzy widzą, uczą ich posługiwania się białą laską i chodzenia po omacku. Ilekroć się pojawiają przede mną, tylekroć staram się patrzeć gdzie indziej. A przecież znam trochę ich świat. Gdy byłem mały, mama związana z siostrami z lasek, które zajmują się niewidomymi dziećmi, brała mnie z sobą, żeby uciec od codziennych problemów i móc pracować w spokoju. Spędzałem z nią długie tygodnie i podczas gdy pisała, obserwowałem dzieci o oczach pokrytych bielmem lub o pustych oczodołach i właściwie przyzwyczaiłem się do tego. A tu chodzi o dorosłych, którzy uczą się chodzić, co znaczy, że stracili wzrok zaledwie kilka miesięcy temu. A więc jeszcze niedawno byli tacy jak ja. Patrzyli na słońce, na filmy, na nagie ciało osoby, którą kochali. A dziś zdają sobie sprawę daleko lepiej niż dzieci z tego, co na zawsze stracili. A przecież już teraz, od samego początku, wdziewają nieprzeniknioną maskę ludzi, którzy żyją w ciemności. Ich twarze nie wyrażają niczego. Choć cierpienie nie do zniesienia musi nieustannie ściskać im gardło. 7 grudnia 86. Silne emocje. Ależ dzień. Jestem wykrzyknikiem, który dodaje, wcale nie przesadzam. Mówi się płynął, płynął i przy brzegu utonął. Tak o mało ja się nie utopiłem. Wczoraj była sobota i wystawa dobiegła końca. Emocje zaczęły się od rana. Kirstowie nie przyszli na spotkanie. Od szeregu już dni starałem się ich złapać, żeby ustalić, kiedy i jak przekazać im obraz, który sobie wybrali oraz sposób zapłaty. Bo dopóki nie miałem w ręku czeku, to wszystko mogło się jeszcze zmienić. Za każdym razem, gdy dzwoniłem do nich, odpowiadała mi pani Kirst. Zastanawiam się, czy przez cały ten czas była pijana, czy znarkotyzowana. W każdym razie nigdy nie była w stanie zbudować jednego koherentnego zdania, żeby potwierdzić albo odwołać nasze spotkanie. Śmiała się, jąkała, znów się śmiała. W końcu udało się jej dać mi do zrozumienia, że mąż był w Niemczech w sprawach zawodowych, ale że oboje przyjdą w sobotę w południe do galerii, żeby zapłacić i zabrać obraz. No tak więc wręcz biegłem na owo spotkanie o 12, żeby się nie spóźnić, nawet o minutę. Na nic, bo o umówionej porze nikogo nie było. Starałem się więc jak najszybciej połączyć z nimi telefonicznie, ale z kolei ich telefon nie odpowiadał. A przecież te 50 tysięcy, które mi byli winni, już wliczyłem w moje rachunki. No czyżbym za szybko ucieszył się, że wybrnąłem? W końcu wpadłem na samego Kirsta, który potwierdził, że przyjdą do galerii, ale dopiero o 19. Niewiele okazując skruch i nie przepraszając, wyjaśnił tylko, że nie przyszedł na spotkanie, bo był zajęty. Na koniec rozmowy dorzucił: mam kłopoty z tym obrazem. Kłopoty, powiedziałem sobie. No to zaczyna się. O 18 Kołodziejczyk powiedział mi, że podczas mojej nieobecności jakiś Szwajcar koniecznie chciał kupić ten sam obraz, który wybrał Kielc. Kołodziejczyk poradził mu, by wrócił o 19. Ponieważ jednak jest to trochę mitoman, sądziłem, że tak naprawdę Szwajcar chciał tylko dowiedzieć się o cenę obrazu, bez rzeczywistej ochoty kupienia go. Tak więc oczekiwałem Kirsta nadal spięty i nadal z poczuciem, iż jestem przyparty do muru. No przyszedł trochę spóźniony, otoczony grupą przyjaciół Niemców, uśmiechnięty, rozmowny, lekko zdenerwowany. Rozpoczął od powtórzenia, iż ma poważne kłopoty z tym obrazem, no pomyślałem więc, że na koniec z uśmiechem na ustach beztrosko powie mi, iż po zważeniu wszystkich za i przeciw, no nie weźmie obrazu. Proszę pana, powiedziałem, zaledwie przed godziną pewien Szwajcar chciał go wziąć. Jeśli go teraz pan nie weźmie, to straciłem okazję. Nie, 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 zapewne to nie o to chodzi. Ja zdecydowałem, że go wezmę, więc go wezmę. Ten obraz jest bardzo, bardzo, bardzo milutki i w ogóle tylko, że będę z nim musiał żyć. Żeby mu odciąć drogę ucieczki, zaraz zapakowałem obraz do ciężarówki i zawiozłem go do niego na ulicę Bourdonnais koło Samaritan. Przyjęła mnie jego żona z wymiętoszoną twarzą, rozmytymi oczyma, zupełnie nieobecna. Teraz mówiła dość poprawnie po francusku i oświadczyła mi, że była chora na grypę. W tej chwili potem dojechał z przyjaciółmi Kirst. Tak więc jestem panu winien 52 000, zapytał. Na stole leżał niewypełniony, wyrwany z książeczki czek. No tak jest, odparłem swobodnym tonem, choć pamiętam doskonale, że umówiliśmy tylko na 50 000, ponieważ zrobiłem małą obniżkę, o której ewidentnie w tej chwili zapomniał. I już miałem czek w ręku. Po powrocie Kołodziejczyk powiedział mi, że Szwajcar wrócił i był wściekły, iż obraz Budowla z rybami został tymczasem sprzedany. Ale emocje dzisiejszego dnia się na tym nie skończyły. Żeby być pewnym, że wyłażę z mych koszmarów finansowych, musiałbym wiedzieć, że pani Afkhami z córką na pewno zapłacą mi 10 000 dolarów za obraz zwierząt turkusową. Ostatnimi dniami nie przychodził do galerii i nie bardzo wiedziałem, jak się zabrać do tego, żeby od nich wyciągnąć to, co mi było winne. No są to osoby wrażliwe i jakiś nieopatrzny gest z mojej strony mógłby je urazić. Nie chciałem, żeby pani Afkhami miała wrażenie, że ją podejrzewam o niepunktualność w płaceniu. Przypominam bowiem, iż płaciła mi bardzo regularnie raty za wieczór wigilijny. No zadzwonię do niej, żeby zapytać o zdrowie, powiedziałem sobie. Termin minął, ale jeśli ona sama nie wspomni o należnych mi dolarach, to ja też nie wspomnę. No. Jeśli przemilczy sprawę płatności, to znaczy, że ma problemy pieniężne. Poważne? Nie, ani przez chwilę nie wątpiłem, że któregoś dnia wywiąże się co do grosza. Ale kiedy? Bo co tymczasem zrobić z Beksem, który depcze mi po piętach i który nie da mi nawet jednego dnia zwłoki? Prócz tego mam na głowie drukarza Sirota, któremu jestem winien 10 000 franków i któremu przyrzekłem zapłacić przed końcem wystawy. A wreszcie są i inni. Szydło, Wesz, maszynistka w Polsce i kilku innych. Wszyscy, no wszyscy domagają się swego i absolutnie nie dają się nabrać na moje wykręty. Tak więc dzwonię do pani Afkhami, żeby ją zawiadomić o końcu wystawy i zapytać o zdrowie. Natychmiast zapewnia mnie, że jutro przyjdą obie z córką do galerii uregulować dług. Ten dzień zaczyna nabierać rozmiarów symbolicznych. Wszystko zdaje się wskazywać na to, że nastąpił zwrot w moim szamotaniu się człowieka duszonego. Tymczasem przychodzi Zaleski i z chlebiami rozwodzi się wzdłuż i wszerz na temat moich zdolności organizatorskich. To niezwykłe, mówi, no to, co Pan zrobił, co za cierpliwość, co za upór i co za entuzjazm. A na koniec dorzuca, nigdy bym się nie ośmielił zrobić tego, co Pan zrobił. Przyznam się, że nie wierzyłem, żeby się to mogło Panu udać. Teraz już nie mam wątpliwości, spotka Pana wielki sukces. Mój Boże, tak jak i Smith, który nie ustaje w pochwałach i powtarza wszystkim naokoło, zobaczywszy, jak Piotr się do tego zabrał, nie miałem wątpliwości, że musi mu się udać. On, multimilioner w dolarach, który widział, że się topie i nigdy nie chciał wyciągnąć palca, żeby mnie uratować. Wielu z tych, których prosiłem o coś, o których poparcie zabiegałem, których starałem się przekonać, zaczęło teraz zapewniać mnie o swojej głębokiej wierze w mój sukces. Słysząc ich, można by przypuszczać, że to już jutro. Ale gdyby sprzedaż obrazów stanęła, na powrót ogarnęłoby ich zwątpienie, które na dobrą sprawę nigdy ich nie opuściło. Ale dzień tak znamienny nie mógł się przecież skończyć banalnie, jakimś tam sukcesem. Ostatni akord musiał być patetyczny. Płynął, a przy brzegu się utopił. A otóż jak ostatniego dnia wystawy o mało nie pogrzebałem wszystkich marzeń. Około 10 wieczorem zaczęliśmy z Piotrem Mazurem ładować obrazy do ciężarówki, którą rano wynająłem w Awisie. Nic godnego uwagi nie zdarzyło się przy tej okazji. No, starannie przyczepiliśmy obrazy drutem, chroniąc rami, gąbkami i kocami. Meble, fotel, biurko, krzesło z mojego gabinetu, etc., którymi posłużyłem się w czasie wystawy, umieściłem w głębi ciężarówki, żeby nie mogły przesunąć się do przodu i zmiażdżyć obrazów w razie gwałtownego hamowania. I ruszyłem późno w nocy, żeby uniknąć tłoku na ulicach. Łagodnie, ze 100 środkami ostrożności, bez przyspieszeń i ostrych skrętów, 50 km na godzinę. Nie można mi było niczego zarzucić, z wyjątkiem tego, że jestem absolutnym idiotą. I tu też daleki jestem od przesady, bo dojeżdżając do Marli bezwiednie skierowałem się do tunelu, który znajduje się na środku szosy. Robię to praktycznie co dzień, wracając z Paryża. Tak, iż i tym razem automat zadziałał. Teraz przypominam sobie, że co najmniej 5 sygnałów zapaliło się w mojej głowie, żeby tego nie robić, ale żaden nie wywołał alarmu. Prawdę mówiąc, jak się analizuje chwilę poprzedzające jakąś katastrofę, to człowiek zdaje sobie sprawę z wielu wskaźników niebezpieczeństwa, które zmysły zauważyły i mózg zarejestrował. Nawet wzbudziły one początek sformułowanej myśli, co nie przeszkadza, że nie udało im się wywołać reakcji woli. To tak jakby świadomość, stale poprawnie funkcjonując, rozłączyła się z umysłem i nie była w stanie przekazać dalej bodźca, który doprowadziłby do decyzji. Jednym słowem, zbliżając się do tunelu powoli, 50 km na godzinę, rzuciłem machinalnie okiem na znak, który wskazywał maksymalną dozwoloną wysokość 2,60 metra. W tej samej chwili Piotr zapytał mnie: wujku, nie jesteśmy za wysocy? Zobaczymy, odpowiedziałem machinalnie, myśląc o czymś innym. Oczywiście nie jestem przyzwyczajony do zwracania uwagi na sygnały wskazujące najwyższą dopuszczalną wysokość, bo na co dzień nie prowadzę ciężarówek. Nie ma więc tego refleksu, który ma Piotr, bo w tym momencie nie wiem jeszcze, że w wojsku był on kierowcą dużych ciężarówek i że u niego ten refleks budzi się natychmiast. Również zapomniałem, że Piotr jest nieśmiały i że nie odważy się mi gwałtownie zwrócić uwagi, iż popełnią jakiś kardynalny błąd. Zapominam również, że dobrze by było od czasu do czasu posłuchać uważnie, co ma mi do powiedzenia. Zobaczymy. No za takie zobaczymy powinno mi się uciąć uszy. Nonszalanckie zobaczymy, które tyle razy przeklinałem u dziesiątków żartownisiów, niekompetentnych wesołków. No jest ich tyle w tym kraju, a spotykałem się z nimi nieustannie na mojej beksińskiej pielgrzymce. I ci wszyscy, co to... Jestem zawalony robotą, rozumie pan. Nie miałem czasu, bo przecież nie mogę wszystkiego zrobić naraz, a więc musi pan poczekać. Owo zobaczymy, za które sądy polowe doraźnie rozstrzeliwują na wojnie. Przypominam sobie teraz, że szereg innych myśli przeszło mi przez głowę w ciągu tych kilku sekund, które poprzedzały wyrok. 2,60 metrów? Brumel skakał 2,20, ale na pewno nie przeskoczyłby naszej ciężarówki. Ta myśl była prawie tak doprowadzona do końca, jak ją tu formułuję, ale bardzo odległa, spłaszczona, głucha. No nadal nie reagowałem i jechałem dalej. Ostatnią myślą, głęboko zaszytą, prawie podświadomą było, no i co, przyjechaliśmy, miałem rację. Najpierw usłyszałem okropny huk, a potem ciężarówka stanęła jak wryta. Ani Piotr, ani ja nie polecieliśmy do przodu, bo jechaliśmy powoli, z 50 km na godzinę. Huk pochodził z tyłu. No to koniec, szeptałem przez zęby. Ale nadal o niczym nie myślałem. Dopiero po 3 czy 4 sekundach wyszedłem z szoferki i skoczyłem do tyłu, żeby zobaczyć, co się stało. Ciężarówka wcisnęła się w tunel, ale nie mogła posuwać się naprzód. Dopiero rano doszliśmy z Piotrem do tego, jaki mechanizm musiał zadziałać. Brakowało nam dobrych 20 centymetrów, żeby się zmieścić. Ale zważywszy, że tunel znajdował się w dole, ciężarówka zjeżdżając przysiadła pod własnym ciężarem i jakoś przodem weszła pod sklepienie. 2 metry dalej jej resory wypchnęły ją na prawdziwą wysokość i wtedy stanęła jak wryta, całkiem zablokowana. Z tyłu był osobowy Citroen przyklejony do naszych zderzaków z kompletnie zmiażdżoną maską. Quel merde, powtarzałem po francusku nadal, niczym nie myśląc. W głowie miałem pustkę. Za kierownicą Citroena był jakiś starszy człowiek z kobietą obok. Z trudem wyszedł ze swego samochodu no i zaczął oglądać szkody. Czułem jakby zdziwienie, że nie rzuca się na mnie z wrzaskami, z przekleństwami. Za nami natychmiast utworzył się korek. Samochody z tyłu nie mogły się posunąć ani w tę, ani w tę stronę, bo po tunel ma tylko jeden pas. Była druga nad ranem. Zdawałoby się, że ostre zimno i mały wiaterek powinny były o tej porze oczyścić drogę. Wręcz przeciwnie. Ze wszech stron pojawiło się natychmiast mnóstwo samochodów. Po prostu była to sobota i ludzie opuszczali pobliską dyskotekę. Zaraz otoczyła nas grupa młodych gapiów z nadzieją, iż jakieś wydarzenie przerwie monotonię i nada sens ich nocnej eskapadzie. Patrzyłem na jednego z nich, który miał koszulę z krótkimi rękawami i zadawałem sobie pytanie, jak on może znieść to zimno? Człowiek z Citroena już wypełniał protokół ugody. Ciągle miałem pustkę w głowie i ciągle nie rozumiałem, dlaczego mnie nie lży i nie wrzeszczy. Jak zdarta płyta nadal powtarzałem, quel merde. Po czym mężczyzna cofnął się swym samochodem o 2 metry i dopiero wtedy zrozumiałem jego zadziwiający spokój, bo wypadek spowodował on, nie ja. Ja po prostu zatrzymałem się w tunelu dla przyczyn, które go nie obchodziły. To on na mnie wpadł swoim Citroenem, ponieważ jechał za szybko i za blisko mnie, nie zdążył zahamować na czas. To właśnie waląc w nasze tylne zderzaki wywołał ten huk, któryśmy z Piotrem usłyszeli. Nareszcie otworzyłem drzwi do przyczepy, żeby zobaczyć, co się stało z obrazami. Popatrzyłem, po czym złapałem się za głowę dwiema rękami i nerwowo zacząłem szarpać włosy, powtarzając tym razem po polsku Jezu, Jezu, Jezu. Obrazy były zwalone na kupę jeden na drugim. Drut, którym były przyczepione, puścił i wszystko poleciało do przodu. Gdyby meble znajdowały się z tyłu, one również poleciałyby do przodu i zmiażdżyły obrazy swoim ciężarem. Gramoliłem się pierwszy do przyczepy, za mną natychmiast gramolił się Piotr. Z bezładnej kupy zacząłem po jednym wyjmować obrazy. Pierwszy był parasol. Przyjrzałem mu się szybko, ale nie na tyle dokładnie, żeby sobie zdać od razu sprawę, że nie został uszkodzony. Po nim był Czarnobyl, potem morze, postać odchodząca w liściach i inne. Żaden nie został nawet lekko zarysowany. Tylko trzy rany ucierpiały, z czego dwie zaledwie trochę. A więc cuda zdarzają się nie tylko innym? Zapytałem siebie. Ale dzień. I dodając wykrzyknik, w niczym nie przesadziłem.